Hvala Bogu. Pretensje to tytuł dzisiejszego kazania. Pretensje to my mamy dość często, przeważnie do innych ludzi, ale też czasem mamy pretensje do samych siebie. Chcę też powiedzieć, bracia i siostry, że zdarza się niestety, że też mamy pretensje do Boga. Temu ostatniemu zagadnieniu chcę dzisiaj poświęcić ten czas zwiastowania Słowa Bożego w naszym zborze. Pretensje biorą się z błędnych wyobrażeń, które mamy. Tu mam na myśli szczególnie nasze pretensje do Boga. One często biorą się z tego powodu, że my mamy jakieś wyobrażenie Boga, które w naszym życiu jakby nie spełnia się. Jeśli chcemy popatrzeć na Boga, to przede wszystkim chcemy widzieć w Nim miłość. Bóg jest miłością. Mamy wyobrażenie Jezusa miłosiernego, pochylającego się nad każdą sprawą w naszym życiu. To wyobrażenie się w pewnym momencie może zmienić, kiedy dochodzi do nas, że nie ma żadnej odpowiedzi od Boga w naszej sprawie. A przecież wierzę, że Jezu, kochasz mnie? Że Jezu, umarłeś za moje grzechy? Że jestem Twoją córką czy Twoim synem? A coś mi się należy od Ciebie. Przychodzę do mojego ukochanego Ojca, który jest w niebie i chcę doświadczyć Jego miłości. Bracia i siostry, Słowo Boże, jak otwieramy Biblię i zaczynamy ją czytać, to tam znajdziemy coś takiego, że mamy szukać i poznawać Boga. Tak uczy Biblia. To jest w kilku miejscach powiedziane, że Bóg chce, żebyśmy Go szukali. Jest napisane, że On daje się znaleźć. No ale jak to długi czas trwa, to ludzie się niecierpliwią. My mamy to do siebie, że łatwo się jesteśmy w stanie zniechęcić, jeśli coś trwa dłuższy czas i nie widać jakby żadnych możliwości rozwiązania tej sprawy. Wiecie, tak przyglądałem się Panu Jezusowi Chrystusowi, no bo komu się przyglądać, jeśli coś chce opowiedzieć o Bogu, którego ludzie widzieli na ziemi. A Jezusa przez wiele lat mogli mu jego współcześni, jego przede wszystkim rodzina, oglądać go, przyglądać się temu, co on robi, co on mówi, co on zapowiada. I zobaczcie, jak Jezusa odbierała rodzina. Ewangelia Marka, 3:31. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoje i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. Popatrzcie, co im mówi Jezus. Wcale nie wybiegł z tego domu i tam pobiegł do swojej rodziny i mówi, przepraszam, rodzina tutaj, wiadomo, rodzina jest na pierwszym planie. To często podkreślamy, mówimy, To jest bardzo dobrze, że jeśli Bóg jest pierwszy, jeśli rodzina jest zaraz na początku naszych rzeczy, o których myślimy, to świetnie. Jeśli tam jest jeszcze Kościół, to jeszcze lepiej. I popatrzcie na reakcję Jezusa. A odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? No, gdybym ja tak powiedział przy mojej mamie czy przy moim tacie, to by się pewnie obrazili na mnie, jak ja ich traktuję. Jak mogę w ogóle jakieś takie dziwne pytanie i to przed taką dużą rzeszą ludzi, przed takim audytorium w ogóle takie pytanie postawić. A jednak Pan Jezus stawia takie pytanie i to może być zaskoczeniem dla tych, którzy Go słuchali. I ja myślę, że nawet i dla tej rodziny, która Go słuchała, bo przecież czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, że Jego bracia, Jego własni bracia nie wierzyli w Niego. 7 rozdział Ewangelii Jana, jak dobrze pamiętam, to gdzieś 5 czy 4 wiersz. Zobaczcie, i nagle tutaj jeszcze taka wypowiedź. Ja się tak zastanawiałem, po co ta rodzina przyszła do Jezusa? Czy nie mogli posłać jednego z Jego braci, czy może którąś z tych sióstr? Czemu się Jego mama fatygowała? Widać, Józef już nie żył w tym czasie, nie ma go tutaj. Wszyscy przyszli, cała Jego rodzina. Byli zaniepokojeni tą Jego działalnością. I nagle dowiadują się, któż jest matką moją i braćmi. I On odpowiada na to pytanie. Pamiętacie, co powiedział? Ci, co stoją na zewnątrz, ci, co mnie tam wzywają, tak? Nie, mówi, to wy tu jesteście, którzy słuchacie Słowa Bożego. To wy jesteście moja rodzina. Bracia i siostry, to jest zaskakujące, kiedy coś takiego słyszymy z ust samego Pana Jezusa Chrystusa. Ja się zastanawiałem, na co ta rodzina czekała, po co oni w ogóle przyszli do Niego tam. Ten fragment, jeśli jest rozważany przez biblistów, to jest kilka koncepcji tego. Ale mnie tak osobiście jakoś wydaje się, że Jego rodzina czeka na Niego jako na najstarszego syna. Skoro Józefa już nie było, to na najstarszym synie spoczywała troska o całą rodzinę. I nagle Jezus zniknął z domu i nagle gdzieś jest wśród tłumów, a rodzina prawdopodobnie oczekiwała tego, że On się zajmie tym warsztatem, który tam prowadził razem z Józefem, pracą, że jakoś będzie zaopatrywał tą rodzinę, a tu nagle coś takiego się dzieje. Tak zobaczcie na samo wyobrażenie Jego rodziny o Nim. Jego bracia nie wierzyli w Niego. Czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Mama w końcu bierze ich wszystkich i idą gdzieś tam i próbują go wywołać z tłumu. Ciekawe wyobrażenie. Wyobrażenie Bożego Syna. Ludzie mają różne pytania, czasem dziwne, czasem trudne pytania do Boga. Najczęstszym takim pytaniem jest, a gdzie był Bóg, kiedy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu działy się te straszne rzeczy? I wielu ludzi nie może zrozumieć, jak to Bóg nie widział tego. Przecież tam był bezmiar cierpień. Straszne rzeczy się działy. I jak On mógł nie reagować na to? I wielu ma pretensje do Boga o to. Gdyby Bóg był miłością, nie pozwoliłby na to czy na tamto. A jednak to wszystko się działo. Ja często się pytam kogoś takiego, kto przychodzi z takim pytaniem do mnie, bo mi się zdarza też, że przychodzą ludzie z różnymi pytaniami, na które tak naprawdę powinien Bóg odpowiedzieć, a przychodzi mnie jakiemuś takiemu bardzo pośredniemu z ludzi dać jakąś odpowiedź. Ja mam, bracia i siostry, świadomość tego, kiedy chcę, czy próbuję na takie pytania odpowiedzieć, to się po prostu mocno zastanawiam nad tym, czy ja mam koncesję na to, czy ja mam prawo odpowiadać w imieniu Pana Boga na takie czy na inne pytanie. Ludzie chcą jakiejś odpowiedzi i przychodzą i pytają się. I powiedz mi, to powiedz mi, jak ty myślisz, jak nie chcesz tak odpowiedzieć. Wiecie, ja o tym Oświęcimiu mówię w ten sposób, że to nie Bóg kazał zbudować obóz w Auschwitz. To nie Bóg wysłał na wojnę tych SS-manów, którzy tam zarządzali w tak okrutny sposób tym obozem. To nie Bóg. Ale ludzie mają pretensje nie do tych żołnierzy, tylko mają pretensje do Boga. No tak już często jest skonstruowany ten punkt widzenia, to myślenie ludzkie, że jakoś tak łatwiej jest powiedzieć, a Panie Boże, a Ty co? No właśnie. Ja Wam chcę powiedzieć, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam taki, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Jezus Chrystus za nas umarł. To jest dowód miłości Boga. Chrystus, który umarł za ciebie, to jest dowód wielkiej miłości. On został w bestialski sposób zamordowany, żebym ja i ty, żebyśmy mogli żyć na wieki. To jest Boża oferta. A reszta to już jest jakby pokłosie tego wszystkiego zła, które przynosi grzech ze sobą na ten świat. Wiecie, ludzie mają pretensje, że Boga nie ma w tej sytuacji, w której oni Go najbardziej potrzebują. Pamiętacie tą piękną historię? Nie byle kogo, ale przyjaciół Jezusa. Wiecie, że Jezus miał przyjaciół, z którymi się zaprzyjaźnił? To nie był taki ex-katedra, chodzący wykładowca, kaznodzieja, który nie dopuszczał do siebie nikogo, tylko on tak chodził, tu podniósł rękę, tamtego uzdrowił, tam na tego nakrzyczał, tamtego pochwalił. I Jezus miał przyjaciół. Nawet miał miejsca, do których lubił chodzić. Pamiętacie, jakie to było miejsce, do którego Jezus lubił chodzić? Tak. A dom Łazarza był w Betanii. Niedaleko Jerozolimy była Betania. I Jezus bardzo lubił Łazarza, przyjaźnił się z nim. Miał bardzo fajne dwie siostry. Pamiętacie, jak miały na imię? Maria i Marta. No one się też przyjaźniły z Jezusem. Uczestniczyły w tych rozmowach przy stole, kiedy On przychodził do nich i kiedy mogli razem ze sobą być. I kiedyś coś strasznego wydarzyło się w tym domu. Łazarz bardzo poważnie zachorował. Także śmierć pojawiła się w tym domu. I to jest zaskakujące, jak Jezus na to reaguje. Jak się dowiedział, że Łazarz zachorował, bo on wiedział, jak jeszcze Łazarz żył, że Łazarz zachorował, to co zrobił? W te pędy osiołka wynajął najszybszego i wsiadł na niego i dawaj do tej Betanii, żeby ratować Łazarza. Wszyscy byli zadziwieni, że tak szybko przyszedł. W zasadzie przyjechał. Tak było, bracia i siostry? Ale w naszych wyobrażeniach tak powinno być. Przecież to jego przyjaciel. Czy Bogu nie zależy na człowieku? Czy, powiem więcej, nie zależy na domu, w którym była przyjaźń, miłość do Niego? W te pędy powinien tam być. I jeśli go kochał. Potem jak był nad grobem Łazarza, zapłakał. I ci, którzy tak myślą, jak ja przed chwilą mówiłem, pewnie się zastanowili nad tym, co myśleli. I powiedzieli, patrz, jak go miłował, jak go kochał, że zapłakał. Ale tam, gdzie był Jezus i kiedy usłyszał tą wiadomość, że Łazarz choruje i to jest bardzo poważnie chory, to Jezus zmitrężył 2 dni, nie wiadomo po co. I nie przyszedł. Łazarz umarł. I kiedy dowiedziała się jedna z sióstr, Marta, a potem druga Maria, wybiegły naprzeciw, najpierw Marta, potem Maria, i obie powiedziały do Jezusa dokładnie to samo. Zwróćcie uwagę, że one dokładnie to samo te siostry powiedziały. Co przed chwilą powiedziała Marta, to za chwilę powtórzyła Maria. 11 rozdział Ewangelii Jana, 6 werset. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. I po tych dniach, 2, spotyka Martę, a potem w 32 wierszu czytamy o Marii. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Takie było myślenie ludzi w tamtych czasach. Ale my wiemy, że Bóg ma plan względem życia człowieka. I często ten plan nie pokrywa się z naszymi wyobrażeniami, z naszymi planami. A plan Boży dla Betanii był taki, że miał się tam dokonać wielki cud, że Bóg miał zmartwychwzbudzić Łazarza. I to nie po kilku godzinach, kiedy on umarł, ale po kilku dniach. Kiedy on tam podchodzi do tego grobu, oni mówią, szkoda otwierać, bo tam cuchnie. Zostawmy to w spokoju, po co tam chcesz wchodzić? Ale Bóg miał plan, żeby objawić swoją chwałę tam w tym miejscu. Co innego, gdyby Łazarz był uzdrowiony z tej choroby, a co innego jest, kiedy ktoś jest zmartwychwzbudzony. A Bóg chciał wielki cud dokonać. I Jezus dokonał tamtego cudu w Betanii, cudu zmartwychwstania. Choć to przechodziło wyobrażenia ludzkie o Bogu. Wyobrażenia Marii, Marty i tych ludzi, którzy stali tam wokół tego grobu. Bóg jest wielki. Skąd ja mogę wiedzieć, co Bóg myśli? Skąd ja mogę wiedzieć, co Bóg chce uczynić? A tak często ludzie mówią, bo Bóg to na pewno to chce uczynić i myślę, że on myśli dokładnie tak, jak ja myślę. Nie wiem, skąd te informacje? Skąd te wiadomości? Ja się nad tym mocno zastanawiam, czy można tak mówić? Jeśli garnek mówi do garncarza, to tak ma być? Czy garncarz lepi garnek? Kto jest ważniejszy, garnek czy garncarz? Ja się nad tym zastanawiam. Ja wiem, że z wielu fragmentów Słowa Bożego możemy wysnuć, co Bóg mówi, prawda? Co On chce i tak dalej. Ale ja się pytam, co Bóg chce teraz, w tej chwili, w twoim życiu, w tym problemie. Ty już wiesz? Bo ja nie wiem. W Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale, mam bardzo ciekawą historię. Oto niewiasta kananejska. Mateusz 15:22. Oto niewiasta kananejska. Wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Nie może to być Boży prorok. Jak mógł ją tak zlekceważyć? Jak mógł ją tak potraktować? Popatrzcie dalej, co się dzieje w tej historii. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Drugi raz, byśmy powiedzieli, zbywa tą kobietę. No najwyraźniej nie chce jej w ogóle pomóc. Nie jest zainteresowany. On ma owce w Izraelu. Nie zastanawia was ta historia? Jak widzicie Boga w swoim życiu? Bóg już jest. Już ma być. Ale patrzcie, co się dalej dzieje. Jak była zdeterminowana ta poganka. Bo to nie była Izraelitka. To była kobieta z Kanaanu. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. On odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. Trzeci raz ją chce zbyć. Mówi: to nie ty. Tam są owce w Izraelu ważniejsze niż ty. Ty jesteś poganka z Kanaanu. Zbawienie pochodzi od Żydów. Tak mówi Jezus Samarytance, jak ją spotyka przy studni. I co się dzieje dalej? A ona była bardzo zdeterminowana. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Mogła już być zmęczona tym odmawianiem Jezusa. Mogła być zniechęcona. Mogła powiedzieć: gdyby on miał choć trochę miłości w swoim sercu, to by się ulitował nad tą moją córką. Przecież ja tu nie przyszłam w mojej sprawie, tylko w sprawie mojego ukochanego dziecka. I popatrzcie, co się dzieje dalej. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Jezus odkrywa coś w tej kobiecie, co bardzo Bogu się podoba. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. No właśnie. Ale ta kobieta, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, dwa razy Jezus mówi o wielkiej wierze w Ewangeliach. Dwóch ludzi jest, którzy zrobili na nim kolosalne wrażenie i to są obydwoje poganie, bo to była Kananejka, a drugi kto był? Ten setnik. To jest ciekawy tekst. Zastanówcie się nad tym, kiedy macie wyobrażenie, że Bóg jest: o, już tu masz być, jestem twoim dzieckiem. Z 5-6 wersetów na ten temat, co mi się należy. Wyznaję przed Bogiem. Już. I to ma być. Bracia i siostry, jest wiele tekstów, które zastanawiają, które powinniśmy spokojnie przeczytać w naszym życiu, zastanowić się nad tym. Popatrzcie, jakie w ogóle ludzie, między którymi on był, jakie oni mieli wyobrażenie o nim. Co oni w ogóle mówili, ludzie współcześni mu, na jego temat. On w końcu powtarza to, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 34 wiersz. I on mówi o tym, co usłyszał, że ludzie o nim opowiadają. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Jak to by było fajnie Gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, myśmy to wszystko widzieli, te tłumy, te cuda, tych ludzi nawróconych, tych wszystkich, którzy chodzili, opowiadali, jaki wspaniały jest Jezus, ile w Nim miłości. Bracia i siostry, to są słowa Jezusa, które go bardzo bolały, skoro je zaczął cytować. I mówi o tym, co ludzie w tamtych czasach potrafili mówić na jego temat, na temat Syna Bożego. Ty się denerwujesz, że na ciebie ktoś powiedział to czy tamto. Posłuchaj, co mówili o twoim Panu. A uczeń nie będzie większy nad swojego mistrza. I jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą, mówi Pan Jezus. A mówili o nim, oto żarłok i pijak. Zamiast z porządnymi ludźmi, to się zadaje z celnikami, z jakimiś grzesznikami, z cudzołożnicami. Coś strasznego. Bracia i siostry, takie wyobrażenie tamtych ludzi, czy to było prawdziwe? My wiemy, że nie. Ale było. I jeszcze jedna historia, którą chciałem wam przeczytać na zakończenie, to już będzie ostatnia historia. Ona pochodzi z Ewangelii Marka. Też pewne wyobrażenie Jezusa. 14 rozdział, 3 wiersz. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niemu. A Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Niesamowita historia. Tu mnie zaskakuje ta końcowa sentencja. Gdziekolwiek będzie zwiastowana Ewangelia, będzie ta historia na jej pamiątkę, tej kobiety opowiadana. Ona się znajdzie w Ewangeliach i będzie jako część Ewangelii opowiadana. Choć ta historia dla tych, którzy otaczali w tamtym czasie Jezusa i byli na tej uczcie u Szymona, wywołała skandal. No jak mógł? 300 denarów to jest przecież zarobek za cały rok. Wszystkie 12 waszych wypłat. Tyle kosztował ten olejek nardowy. To była kupa pieniędzy. I ta przychodzi i tam słoiczek rozbija i wylewa olejek Jezusowi na głowę. Co za marnotrawstwo. Przecież tyle dobrych rzeczy można było uczynić. I Jezus mówi, że ta historia będzie opowiadana ze względu na to, co ta kobieta zrobiła, żeby zapamiętać to, żeby zapamiętać jej poświęcenie dla Jezusa. Dla tych ludzi to była czysta strata, ale dla niej to było coś, co miała najcenniejszego, drogocennego, przyniosła dla Jezusa. I Jezus to zobaczył, ale ci wszyscy, którzy byli wokół, tego nie widzieli. Oni widzieli to, co my zwykle mówimy. Tu na ubogich, tu na tych dać, to tamto. I jeszcze, żeby nas pochwalili jakiś list wysłali z podziękowaniem. O, to jest dobrze. Bracia i siostry, jakie mamy wyobrażenie Boga? Czy mamy o takie sprawy pretensje do Boga? Czy mamy o takie sprawy pretensje do ludzi? Chcę wam powiedzieć na koniec. Chciałbym, żebyście tą myśl zapamiętali. Chcę wam powiedzieć, że Bóg w swoim działaniu jest suwerenny. Suwerenny. Nie spełnia wszystkie nasze prośby. On decyduje, które spełnić, a które nie. I teraz znowu można zadawać pytania, a dlaczego? A czemu? Ano jest napisane czemu. Wyobraźcie sobie, że jest napisane w Biblii czemu. Jest napisane w liście Jakuba w 4:3. Przeczytam wam. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. To jest odpowiedź. Biblijna odpowiedź. Jezus, chcę, żebyście to też nie zgubili, bo ja mówiłem jakby o drugiej stronie tych historii biblijnych, które tych wspaniałych opowieści z życia Jezusa, jakby inną stronę pokazywałem. Ale najważniejsza strona tych opowieści nie powinna nam uciec. A najważniejszą rzeczą jest, że Bóg kocha ciebie i mnie. Jezus kochał tą kananejską kobietę. Jezus kochał Marię i Martę i dokonał dla nich cudu, choć z początku się na to nie zanosiło. Co to nas uczy? To nas uczy tego, że nie powinniśmy się obrażać na Boga, kiedy nie spełnia naszych oczekiwań. A wielu z nas oburza się. Jak? Czemu? Dlaczego? Nie obrażaj się na Boga, kiedy nie spełnia twoich oczekiwań. Bądź zdeterminowany, tak jak była zdeterminowana ta kobieta, która przyniosła ten alabastrowy słoik. Jak ta kananejska niewiasta, która padła na twarz przed Jezusem, oddała mu pokłon i prosiła go po kilka razy. On ją kochał i powiedział, że wielka wiara jest twoja. I to był, ja myślę, że to był policzek dla Żydów, bo oni po tego setnika pokazuje, to był rzymski żołnierz. Pogani. On im pokazuje tą kananejską kobietę. To była poganka. Wszystko ludzie, którzy przyszli do Jezusa. Żydzi mieli wyobrażenie. Pan Jezus to mówi. Jestem posłany do owiec Izraela. Ale bracia i siostry, Boża miłość jest wielka. Dlatego nie rezygnuj za pierwszym, nawet za drugim razem. Ta kobieta za trzecim razem dopiero, kiedy zwróciła się do Jezusa, osiągnęła skutek, jakiego pragnęła. Pan uzdrowił tą jej córkę. Alleluja. Bóg jest dobry. Alleluja. Bóg jest miłością. Alleluja. Pan nas kocha, bracia i siostry. Miejmy właściwe spojrzenie na nasze życie i też na to, co Bóg czyni. Bo Bóg jest Bogiem suwerennym. Amen.